Ekonomia Linuxa, 5 kwietnia 2011 000. Firmy nie mogą dzisiaj efektywnie współpracować, jeśli wszystko skrywają przed światem. Dlaczego zasady organizacyjne rozwoju systemu operacyjnego Linux stają się od kilku lat paradygmatem współczesnej gospodarki opartej już nie tylko na konkurencji, lecz przede wszystkim na współpracy między przedsiębiorstwami? Dlaczego techniczne zasady funkcjonowania systemu Linux są niezbędne do aktywnego uczestnictwa w globalnej gospodarce XXI wieku? S. 167058 Produkcja partnerska. Rozwój społeczeństwa informacyjnego udowodnił, że dobra informacyjne powstają dzięki interakcji i współpracy. Relacje między uczestnikami transakcji są wielokierunkowe, zaś podział ról nieoczywisty. Konsumenta i producenta zastępuje użytkownik. Siłą, która organizuje ten typ produkcji, nie jest ani klasyczny rynek, ani hierarchia, lecz tak zwany produkcja partnerska, która niebywale rozprasza koszty produkcji, czyli obniża koszty jednostkowe. Ponadto odbywa się bez tradycyjnej, wykluczającej, demarkacyjnej definicji własności. Produkt intelektualny nie jest więc skazany na jednorazową konsumpcję, ale zaprasza do dalszego przetwarzania, zmian i innowacji. Do początku XXI wieku produkcja partnerska ograniczała się do produkcji oprogramowań informatycznych. Klasycznym przykładem jest budowa i rozwój systemu Linux. Podstawowa zasada jego funkcjonowania polega na tym, że można stworzyć coś o dowolnym stopniu złożoności, wykorzystując jedynie powiązania między prostymi rzeczami. W źle zaprojektowanym systemie istnieją oddzielne interfejsy dla wszystkich operacji. W Linuxie wręcz przeciwnie. System operacyjny daje ci małe cegiełki, z których możesz stworzyć wszystko, co chcesz. Te małe cegiełki mogą być łączone w struktury o dowolnym stopniu złożoności. Innymi słowy, system Linux jest budowany na zasadzie kostki Lego i dlatego produkty, które dają się rozłożyć na wiele podzespołów, mogą być produkowane za pomocą zasad obowiązujących w produkcji partnerskiej. Linux umożliwia budowanie kanałów komunikacyjnych nazywanych PIPES, czyli rurami, między nieskomplikowanymi procesami, w celu rozwiązania złożonego problemu. Każdy złożony problem w Linuxie można rozłożyć na czynniki pierwsze powiązane między sobą w prosty sposób. Znajomość tego systemu i jego funkcjonowania wyrabia umiejętność obowiązującą w całej dzisiejszej ekonomii. Produkcja partnerska sprawdza się przede wszystkim w dziedzinie dóbr informacyjnych, ponieważ łatwo je podzielić na szereg podzespołów programów, zwanych modułami, które następnie można złożyć w finalny produkt. Jeżeli dobra materialne będzie się projektować tak, by składały się z wielu wymiennych części, które z łatwością można zamienić bez szkody dla funkcjonowania całego produktu, to wtedy luźno powiązani z sobą dostawcy mogą zająć się projektowaniem i produkcją komponentów składających się na produkt finalny. Tak naprawdę Boeing 757 to pewna liczba podzespołów latających razem w zwartym szyku, stwierdził Phil Condit, były dyrektor fabryki Boeinga. W odniesieniu do następnej generacji samolotów brzmi to jeszcze prawdziwiej, bowiem są one budowane na zasadach przypominających środowisko programistów Linuxa. W przeszłości partnerzy i dostawcy dopiero w końcowej fazie projektowania włączali się w pracę zespołu Boeinga opracowującego specyfikacje techniczne poszczególnych komponentów. Dzisiaj projektowanie komponentów polega na przekazaniu tego zadania właśnie dostawcom, którzy wykonują tę pracę znacznie efektywniej, gdyż od początku są wciągani w tworzenie zespołu opracowującego nowy model Boeinga, a ponadto znają o wiele lepiej funkcjonowanie swoich fabryk, ich zalety i mankamenty. Ten sposób konstruowania samolotu przypomina składanie zabawki z klocków Lego. Do udziału w pracach nad budową nowego modelu samolotu zaproszono nawet pasażerów, dla których otwarto internetowy portal służący do zgłaszania sugestii i w wyposażeniu wnętrza i tym podobne. Nowy sposób produkcji zakłada, że firma Boeing przekazuje dostawcom swoją wiedzę, a nawet tajemnice handlowe i niektóre patenty. W takiej sytuacji powstaje pytanie zasadnicze. Jak określić formalne granice firmy? Jak precyzyjnie określić, co powinno się znajdować w wewnętrznych strukturach firmy, a co poza nimi? Co tak naprawdę jest jej najwartościowszym aktywem? Z jednej strony nie ulega wątpliwości, że firmy muszą strzec swojej intelektualnej własności o zasadniczym znaczeniu. Dla firmy Boeing rolę tę spełnia wiedza na temat budowy skrzydeł samolotu. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że firmy nie mogą dzisiaj efektywnie współpracować, jeśli wszystko skrywają przed światem. Japońska firma Mitsubishi współpracuje ze swoim konkurentem, firmą Boeing, przy budowie samolotów z tak zwanych materiałów kompozytowych, które są lżejsze od aluminium, mając nadzieję, że dzięki temu zdobędą potrzebną wiedzę do samodzielnego konstruowania skrzydeł. S. 2.167.059 ciągła edukacja. Hammer w swojej książce Reinżynieria i jej następstwa, opisując rolę pracowników w nowoczesnych przedsiębiorstwach, wskazuje na fakt, że pracownik ze zwykłego wyrobnika staje się profesjonalistą, pisze on. W organizacji skoncentrowanej na procesach samokierujący się pracownicy są odpowiedzialni zarówno za wykonanie pracy, jak i za zapewnienie, że jest ona zrobiona dobrze. Nie ma już wielkiej różnicy pomiędzy robieniem a zarządzaniem. Zarządzanie nie jest już tajemną i niedostępną umiejętnością zarezerwowaną dla obcej i uprzywilejowanej elity. Ono staje się częścią zajęcia każdego. Profesjonalista nie pracuje zgodnie z wyraźnie określonymi instrukcjami. Skierowany na cele mające szerokie horyzonty, profesjonalista musi być young problem solver, zdolnym do radzenia sobie z nieprzewidzianymi i niezwykłymi sytuacjami bez biegania do kierownictwa po wskazówki. Znak zapytania, prawdziwy profesjonalista jest zaangażowany w bezustanne badanie, w niekończące się poszukiwanie wglądu i zrozumienie swej praktyki. Dzięki zasadzie dostępu do kodów źródłowych w Linuxie możemy być zaangażowani w bezustanne badanie, w niekończące się poszukiwanie wglądu i zrozumienie swej praktyki. W elektronicznej ekonomii i bowiem pracownik musi umieć przystosować się do ciągle zmieniającego się kontekstu ekonomicznego i technologicznego, co wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji. Warunkiem skutecznej pracy jest szybkość, z jaką analizuje się i absorbuje zmianę, ponieważ zmiana jest cechą charakterystyczną naszej cywilizacji. Paradoksalnie, doskonała znajomość i ciągłe używanie tylko jednego systemu operacyjnego utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia, naukę innych, opartych na odmiennych zasadach oprogramowań. Ekonomiści nazywają to zjawisko blokadą innowacyjną. Dlatego pluralizm metodologiczny w nauczaniu informatyki jest konieczny właśnie z punktu widzenia praw rządzących ekonomią elektroniczną. Szkoła powinna uczyć uczenia się. Ciągła nauka, aksjomat XXI wieku, stała się częścią naszego życia zawodowego i codziennego. W opinii ekonomistów to system edukacyjny decyduje o miejscu zapóźnionych cywilizacyjnie społeczeństw, takich jak Polska, w światowym podziale pracy. Czy jest jednak możliwe, biorąc pod uwagę liczbę godzin przeznaczoną na naukę informatyki w szkole, zaznajomienie uczniów z dwoma systemami operacyjnymi, co, oprócz ewidentnie korzystnej dla pedagogiki wykładu różnorodności metodologicznej, umożliwiłoby również praktyczne zrozumienie przez młodzież zasady konkurencji, na której oparta jest współczesna ekonomia, byłby to eksperyment. Ale nauczanie informatyki jest ciągłym eksperymentem. Konkurencja informatyczna, gdyż używając różnych systemów, uczniowie porównują je i oceniają, w szkole jest ważna także z innego powodu. Gwarantowałaby niezależność programów szkolnych od strategii marketingowej przedsiębiorstw produkujących oprogramowania oparte na prawie własności. Powszechnie wiadomo, że przedsiębiorstwa te traktują systemy edukacyjne jako doskonałe narzędzia do zaznajamiania i, co gorsza, do przyzwyczajania uczniów do używania w przyszłości swoich produktów. Jeżeli uważamy, że celem nauki informatyki w szkole nie jest wychowywanie konsumentów używających automatycznie, czyli bezmyślnie, oprogramowań potężnych firm, takich jak Microsoft, lecz kształcenie podstaw metodologicznych informatyki i nabywania umiejętności obsługiwania narzędzi informatycznych zbudowanych według różnorodnych zasad, to wniosek wydaje się oczywisty. S. 2.167.060 fałszywe przesłanki. Dlaczego w takim razie nasze dzieci są zmuszane do nauki tylko narzędzi Microsoftu? Dlaczego stajemy się kulturowymi i ekonomicznymi niewolnikami jednej firmy? Odpowiedź, jakiej udzielają nam zwolennicy Billa Gatesa, brzmi: system Windows jest powszechnie używany, łatwy do nauczenia i jego znajomość jest podstawowym warunkiem znalezienia pracy. Argumentacja ta oparta jest jednak na fałszywych przesłankach. Przeanalizujmy je po kolei. Zwolennicy Microsoftu podkreślają, że system Windows jest powszechnie używany, ponieważ według zgodnej opinii jego użytkowników jest on łatwy do nauczenia. Otóż w rozumowaniu tym przesłanka z konkluzją powinny zamienić się miejscami. Jest on uważany za łatwy, ponieważ jest powszechnie używany. Aby stwierdzić, że coś jest łatwiejsze czy trudniejsze, musimy dysponować jakąkolwiek skalą porównawczą. W wypadku systemów operacyjnych skala taka, z przyczyn historycznych, nie istnieje. Zwolennicy Microsoftu są zwolennikami stanowiska, które można przedstawić w sposób następujący. Co istnieje teraz, będzie także trwało w przyszłości. Otóż jest to założenie, jeżeli weźmie się pod uwagę historię rozwoju technologii informatycznych. Fałszywe. W latach 70 i 80 XX wieku supremacja IBM była przygniatająca. Jednak kierownictwo firmy zlekceważyło pojawienie się na rynku komputera domowego i przegrało konkurencję z Microsoft. Dzisiaj role się odwróciły. IBM, Apple wykorzystują system Linux do budowania nowych narzędzi informatycznych przecinek mogących zagrozić monopolowi Microsoft. Nasze dzieci uczą się wyłącznie narzędzi informatycznych firmy Microsoft, ponieważ dobra WG zwolenników tej firmy, ich znajomość ułatwi absolwentom szkół znalezienie pracy. Błąd, za który zapłacą zapłaci całe polskie społeczeństwo. Za kilka lat albo pracodawca będzie zmuszony wydać pieniądze na przekwalifikowanie pracowników, albo pracobiorca będzie sam musiał nauczyć się innych wymaganych na rynku pracy narzędzi informatycznych. Jednokierunkowość w nauczaniu informatyki jest formą dodatkowego opodatkowania społeczeństwa przez państwo. Obecnie my i nasze dzieci jesteśmy niewolnikami kulturowymi i ekonomicznymi firmy Microsoft. Spróbujmy zerwać te kajdany. Spróbujmy stać się wolnymi ludźmi, ponieważ wolność to możliwość wyboru, której dzisiaj jesteśmy, w sferze informatyki, pozbawieni. Linux uczy nas wolności. Piotr Piętak jest współtwórcą portalu mediologia.pl, na którym została umieszczona platforma edukacyjna Linuxa.